Dobry, dzień dobry. Witam Was na dzisiejszym live'ie na temat tego, czy warto mówić rodzicom o krzywdach z dzieciństwa. Słuchajcie, będzie mi miło, jeśli dacie mi znać, czy wszystko słychać, czy widać, czy jest w porządku na czacie, ponieważ dzisiaj trochę z innego źródła do Was nadaję, więc chcę mieć pewność, że wszystko działa. Więc będzie miło, jeśli tutaj napiszecie. O. Chwilkę poczekamy, aż się zbierzecie tutaj na tym live'ie. Ja pokrótce będę chciała Wam tutaj opowiedzieć o kilku takich najistotniejszych rzeczach, które sobie przygotowałam i które są właściwie odpowiedzią na to, z czym spotykam się w gabinecie, pracując z pacjentami, i są ich w sumie pytania, ich wątpliwości. I być może Wy też macie podobne. I dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym właśnie, czy jest sens, czy warto, kiedy nie jest warto tego mówić i poruszać, ale też dlaczego, żeby się zastanowić przez chwilę, dlaczego ta rozmowa może być taka ważna, czy jest ważna, dlaczego decydujemy się podjąć taki krok, ewentualnie jak się przygotować emocjonalnie na taką rozmowę, jeśli zdecydujemy się na nią. Po rozważeniu wszystkich za i przeciw, żeby też się przygotować na różne jakby reakcje, które mogą nastąpić, więc tutaj też kilka słów o tym Wam powiem. Powiem też, co warto powiedzieć, czy też w jaki sposób ewentualnie takie rzeczy komunikować. No ale też wiem, że jest trochę ze mną takich rodziców, którzy mają już dorosłe dzieci, więc będę chciała też Wam opowiedzieć o tym, jak zareagować, kiedy dziecko przychodzi z czymś takim do Was. Dobra, piszecie, że wszystko działa, że słychać, widać, więc bardzo, bardzo się cieszę. Słuchajcie, jeśli będziecie mieć jakieś pytania, oczywiście to do Was zapraszam, postaram się na końcu na kilka odpowiedzieć. Ale też w trakcie możecie pisać, komentować, będzie mi miło, lubię jak tutaj dajecie znać, że jesteście. Coś Was właśnie porusza, jakie są Wasze refleksje, jakie są Wasze przemyślenia, czy jakie są Wasze obawy, jak będziecie słyszeć tutaj różne rzeczy ode mnie, będzie mi po prostu bardzo miło, nie będę się tu czuła taka osamotniona po tej stronie. I przy okazji też Was zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to kliknijcie dzwoneczek. Jeśli będzie Wam się ten live podobał, to możecie też oznaczyć tutaj łapką w górę albo przesłać też komuś, komu może się ten live po prostu przydać. Z doświadczenia wiem, słuchajcie, już zaczynając, że tak naprawdę prowadząc różne procesy terapeutyczne, nie zdarzyło mi się, żeby któraś z osób nie zastanawiała się nad tym, żeby czy właśnie poruszyć ten temat z rodzicem, czy nie. Właściwie to jest taki moment w toku pracy nad sobą, bo ja myślę, że to jest kwestia nie tylko pracy terapeutycznej, ale wiecie, korzystamy z różnych źródeł, chodzimy na warsztaty, na właśnie różnego rodzaju webinary, chociażby tutaj, prawda, poruszamy różne rzeczy, słyszymy różne rzeczy, czytamy książki, no i pojawia się w nas taka myśl, prędzej czy później, jak wydaje mi się, że to taki moment, kiedy dostajemy trochę takiego olśnienia, że ojej, to na mnie wpłynęło, czy moi rodzice o tym w ogóle wiedzą, czy oni się spodziewają, że to miało taki wpływ, a jak oni by zareagowali, gdyby wiedzieli. No i oczywiście to jest naturalne, że po pierwsze jesteśmy ciekawi tych ich reakcji, po drugie mamy taką nadzieję na to, że jeśli by zrozumieli, co się zadziało, to być może ta ich postawa byłaby inna i być może te nasze takie dziecięce części, które nie zostały wtedy nakarmione, miałyby szansę na to, żeby poczuć się trochę inaczej, żeby coś jeszcze dostać. I często ta nadzieja też nami kieruje, ale zapominamy też o bardzo ważnej rzeczy, otóż o tym, że to my jesteśmy w jakimś procesie zmian. My czegoś doświadczamy, my się czegoś uczymy, my coś widzimy w inny sposób. Zobaczcie na swój postęp w rozwoju, ile czasu zajmuje trochę od innej strony, nie od tej strony takiej dziecięcej. To dużo łatwiej sobie wyobrazić na pracy w parze. Bo jak my dotykamy tej dziecięcej skrzywdzonej części, to oczywiście wiele rzeczy czujemy, ze wszystkim możemy się, może nie ze wszystkim, ale z wieloma rzeczami jesteśmy w stanie się jakoś podłączyć, skontaktować, ale już jakby to, co przenosimy, tej naszej przeszłości, te różne schematy, I mamy to sobie wyobrazić, że tu my mamy jakiś wpływ. Jeszcze na dzieci, to jeszcze my mamy taką, no właśnie, dużą dozę jakby uważności, też nie chcemy skrzywdzić, też jakby obserwując nasze dzieci, uruchamiają nam się te nasze wewnętrzne dzieci, które powodują, że chcemy trochę inaczej robić niż nasi rodzice. Ale jak chodzi o związki, to słuchajcie, no już nie jest tak kolorowo i raczej byśmy chcieli, żeby to ta druga osoba się zmieniła. Więc tutaj ta sama sytuacja jest w kwestii rodziców, prawda? Że my mamy takie wyobrażenie, że oni, albo właściwie brakuje trochę nam tego wyobrażenia, że oni nie są w tym procesie zmian, oni nie rozumieją tej drogi, którą my przeszliśmy, rzeczy, które odkryliśmy, oporów, które musieliśmy pokonać, mechanizmów obronnych i jakby całej wielkiej pracy, którą często trzeba wykonać w związku z tym, jak odkrywamy, co to wszystko w przeszłości nam się zadziało, jakby jak na nas wpłynęło. Więc siłą rzeczy oni są trochę w innym punkcie niż my. Jakby i tu już jest taka przepaść często między nami. Więc o ile ten rodzic też się jakoś rozwija, uczestniczy, nie wiem, może jest po terapii, uczestniczy w jakichś warsztatach, nie wiem, słucha webinarów. Ja myślę, że naprawdę wiele osób tak tutaj też, które ma dorosłe dzieci, mnie słucha i wielokrotnie pisze o różnych takich smutnych rzeczach i o tym, co przeżywają w związku z tym, kiedy dowiadują się, że to wszystko miało wpływ i tego się już nie da odkręcić. A też zauważam, że bardzo trudno jest w rodzinach o tym rozmawiać. Czyli też spójrzcie na wasze relacje, na związki, które tworzycie, jak ciężko jest rozmawiać o zranieniach w ogóle. Tutaj też was odsyłam do mojego live'a, który jest też na kanale, właśnie jak rozmawiać o zranieniach i tam to może być też takim dobrym uzupełnieniem tego, o czym będziemy sobie mówić. Na pewno go wykorzystacie nie tylko jeśli chodzi o relacje z rodzicami, czy o relacje takie związkowe. Więc tutaj jakby, dlaczego ta rozmowa jest dla nas ważna z tym rodzicem? Myślę sobie, że to jest pierwsze, zanim w ogóle zdecydujemy się, tak chciałabym, żebyśmy przeszli te kroki, zanim się zdecydujemy na taką rozmowę z rodzicem, to uważam, że warto jest nie podejmować jej w sposób impulsywny, dlatego że z tego zawsze wychodzą złe rzeczy. My w impulsywny sposób uruchamiamy przede wszystkim emocje, wyrzucamy te rzeczy z siebie, a trochę właśnie brakuje takiego stop, zatrzymania się. I chciałabym, żebyście się właśnie zatrzymali, czy tutaj, czy później odsłuchując ten materiał, dlaczego dla ciebie ta rozmowa jest ważna z tym rodzicem. Jak chcesz, możesz się podzielić ze mną na czacie, tutaj chętnie przeczytam, bo tutaj już też tkwi tak naprawdę często podpowiedź w tym, czy warto ją rozpoczynać, czy nie. A przynajmniej będzie to jakimś takim drogowskazem, ponieważ pod tym, dlaczego to jest dla nas ważne, pod tą odpowiedzią, którą my sobie tam dajemy, każdy z nas ma w głowie jakąś odpowiedź, też pokazuje nasze oczekiwanie i nasze nastawienie do tej rozmowy. To można sobie zweryfikować, zanim do tej rozmowy też przystąpimy. Więc ciekawa bardzo jestem, jak to jest u Was, jakie to są zdania, jakie w Was się pojawiają. Najczęściej to są takie zdania, które ludzie wypowiadają wprost, a częściej też nie wprost. To jest taka nadzieja na zmianę, czyli że jak ja to powiem, to może ten rodzic się zmieni właśnie, może się zreflektuje, może będzie chciał się poprawić jakoś, może w ogóle wyrazi jakąś skruchę. To jest jedna rzecz, i że ta relacja się zmieni, czyli ciągle kieruje nami to wewnętrzne dziecko, które ma taką tęsknotę i nadzieję na to, że w tej relacji będzie inaczej. Druga rzecz to jest taka wypowiadana, to jest taka chęć, żeby być zrozumianym. Tak? Czyli ja chcę, żeby on mnie zrozumiał, żeby dał mi ten rodzic to zrozumienie, którego mi brakowało w dzieciństwie. Nie? Prawda? Czyli ciągle jakby jest ten klimat tego naszego wewnętrznego dziecka, które za czymś tęskni. No i to jest pytanie, czy mój rodzic w ogóle ma takie przebłyski tego, że mógł mnie rozumieć w różnych sytuacjach trudnych w moim życiu? Czy mógł mnie rozumieć w tych sytuacjach, w których ja różniłam się od niego? Ile to wymagało pracy, ile zaangażowania, ile tłumaczenia? Bo my już doświadczyliśmy wielokrotnie w życiu tych sytuacji, kiedy z czymś do rodzica przychodziliśmy i on miał różną gotowość na przyjęcie tej informacji. Inna rzecz, inny motyw jest taki, że chcemy wyrazić siebie. I to jest, wiecie, taki głos, który właśnie się pojawia, że ojej, ja to wszystko wiem, teraz to widzę. I jakby dochodzą do głosu wszystkie emocje, jeśli głębiej się nad tym pracuje, które były wcześniej albo zablokowane, no właśnie nie mieliśmy z nimi kontaktu. Teraz nagle mamy nie wiemy, co z nimi zrobić, prawda? Często to jest dużo żalu, dużo złości. Mam takie poczucie, że w ogóle sobie wyobraźcie, że my jakby znowu w relacjach w tu i teraz, jak jesteście, jak jest dużo emocji, to my naturalną mamy taką tendencję do tego, że ja muszę natychmiast się tym podzielić, natychmiast muszę partnerowi powiedzieć, musimy to przegadać, musimy to rozwiązać. Są takie osoby, są też takie, które gdzieś tam się zamykają w sobie i milczą i się wycofują, ale sporo osób jest takich, gdzie musi natychmiast dać upust tym emocjom, prawda? Czyli to jest za tym, że ja chcę siebie wyrazić pierwszy raz i czy ten mój rodzic jest odpowiednią osobą do tego, żeby się wyrazić, czy on będzie w stanie to usłyszeć, czy będzie w stanie mnie widzieć. To jest kolejna rzecz. Inna rzecz jeszcze jest taka, że mam chęć czy potrzebę wyrażenia złości wprost, czyli jeśli byłam dzieckiem, które ciągle było podporządkowane, zadowalało innych, ciągle z takim czujnikiem, co tam ten rodzic jakby będzie przeżywał tutaj właśnie w moim e-booku, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie, kto go już ma, to sobie tam może spojrzeć na różne schematy, które z dzieciństwa jakby mamy, tak, czyli tam są te schematy właśnie, w których my się podporządkowujemy, w których nie jesteśmy w stanie jakby mieć swojej autonomii, czyli jesteśmy bardziej dla kogoś, poświęcamy się dla innych, a potem to kontynuujemy. Tutaj też opisuję, jak z tego wychodzić, bo to są często osoby, które właśnie przerabiając różnego rodzaju ćwiczenia, warsztaty, terapię, w pewnym momencie kontaktują się ze swoją złością, z którą tego kontaktu nie było. No i przychodzi taki moment, że jakby my chcemy się trochę zbuntować, bo być może w życiu nie mieliśmy takiego okresu buntu i tą złość chcemy wyrazić. Tylko znów jest pytanie, jaki jest tego cel? Co ma mi to dać? Do czego ma mi to posłużyć? To tylko ma mi dać upust mojemu napięciu, upustym emocjom, czy właściwie co ja chcę osiągnąć? I to jest też takie drugie pytanie, tak? Czy co jakby ja chcę osiągnąć tą rozmową, co by się miało po niej wydarzyć? I po czym ja poznam, że ta rozmowa mi pomoże? Czasem mamy taką myśl właśnie odwetową, czyli o nie, oni tak mnie zniszczyli, tak mnie zepsuli, takie miałem beznadziejne dzieciństwo przez nich, że gdybym miał w ogóle innych rodziców, w ogóle byłoby inaczej, nie musiałabym się zajmować tyle sobą, że to jest po prostu okropne i tak dalej, to jest taki moment, w którym tak właściwie my trochę tej wiedzy, której nabyliśmy właśnie w toku naszego rozwoju, chcemy użyć i może trochę tym rodzicom dokopać. To jest bardzo zła motywacja. Być może ona nam pomaga przez chwilę, ale to jest trochę tak, jakby wyrzucić z siebie pretensje względem innej osoby, no bo wylaliśmy ten żal, no i czujemy się lepiej. Nie? To jest taki trochę właśnie, że możemy jakby wylać te wszystkie niestrawności, które mamy i poczuć po prostu ulgę, no ale co to robi w relacji? To jest jedno, trudno jest myśleć często o tej relacji, bo z tej złości mamy takie poczucie, że ten rodzic nas po prostu już nie obchodzi i że to ma nam być lepiej, ale uwierzcie mi, że nie jest lepiej. Osoby, które się decydowały na ten krok, one mówią, tak, było mi lepiej, bo już wreszcie powiedziałam i wie, i niech wie, i niech ma, i czuje się gorzej, ale to jest dalej na takim odcięciu od samej siebie czy od samego siebie. To nie bardzo pomaga. To nie oczyszcza atmosfery i też nie służy jakby pojednaniu, bo żeby się pojednać, to jest też jeden z motywów, żeby się pojednać, no to my mamy gotowość, być może, jeśli mamy swoje rzeczy jakby poukładane, ale druga osoba, pytanie, czy ona ma gotowość na to. I to jest zawsze zagadka. I podejmując ten krok, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja jestem gotowa, czy też gotowy dźwignąć to, że mój rodzic może nie być gotów na usłyszenie tych informacji, może nie być gotów na pojednanie i co mi to ewentualnie zrobi, jeżeli tak by było, czyli przejrzeć jakby te wszystkie scenariusze trudne, które się mogą wydarzyć, po prostu je przeanalizować. Tu na czacie się pojawia komentarz, tak, że to jest nadzieja na zmianę, bo zachowania nadal wpływają na psychikę i ranią tak samo, jak raniły w momencie, kiedy było się dzieckiem. Właśnie, prawda? I że to jest rozwinięcie tej motywacji, o której ja wspomniałam, dzięki za tutaj dopisanie tego na czacie, z słuchajcie, chcę tylko jakby ten mit tutaj rozpakować, że nawet jeśli rodzic zrozumie, czy też będzie próbował coś zmienić, to pamiętajmy, że to my mamy jakieś wyobrażenie tej zmiany, że jak on usłyszy tą wiedzę, to ta zmiana nastąpi też w jakiś taki sposób, który my sobie wyobrażamy, no a ona nastąpi w różny sposób, niekoniecznie w taki, jaki jest w naszej głowie i niekoniecznie to oznacza, czyli niekoniecznie będzie to równoznaczne z tym, że zachowania rodzica nie będą już nas raniły. Pewnie częściowo, część tych rzeczy może się wycofać, ale pamiętajmy, znowu to, co powiedziałam na samym początku, rodzic najczęściej nie jest w procesie swojej terapii czy swojej zmiany i pewne rzeczy może próbować modyfikować, ale wiele z nich nie. Więc to takie doprecyzowanie właśnie tego. I teraz ja uważam, gdybym miała jakoś wprost odpowiedzieć na to pytanie, które tutaj postawiłam na tym live, czy mówić, czy też nie, to moje zdanie jest takie, że na pewno nie mówić do momentu, w którym my sami nie mamy poukładanych tych emocji tak głębiej. Do momentu, w którym jakoś tej złości nie przeżyliśmy, tego rozczarowania, tej rozpaczy, która jest. Myślę sobie o tych momentach takich właśnie, czy warsztatowych, czy terapeutycznych, kiedy my się kontaktujemy z tymi emocjami i właściwie naszym motywem nie jest wylewanie tych emocji, wylewanie tego żalu, dokopanie, odwet, chęć zrozumienia, tylko bardziej może chęć podzielenia się tym bólem i właściwie przekazania tej informacji, nawet bez oczekiwań większych. Czyli bardziej dla siebie, niż dlatego, że coś miałoby się zmienić. Doświadczenie wieloletnie w mojej pracy pokazuje mi to, że jak ludzie układają to sobie wewnętrznie, to bardzo często później wcale nie mają już tej potrzeby tych rozmów informowania, albo jest ona ograniczona, czyli wiedzą, jakie aspekty mogą poruszyć, w których ewentualnie ta zmiana może nastąpić, albo w których będą wysłuchani i takie, w których nie warto ich poruszać, bo mogą nas poranić bardziej. Oczywiście nikt z nas nie jest wróżką i to są tylko jakieś założenia, każdy z nas tych rodziców no jednak w jakiś sposób tam zna. Często też w sytuacjach, w których mamy to ułożone i zaczynamy tą rozmowę bez oczekiwań, to reakcja rodzica nas zaskakuje. Nie dlatego, znaczy myślę, że tak, że częściowo dzieje się coś magicznego, że jak my się zmieniamy, to i tam świat się zmienia, ale myślę sobie, że klucz jest trochę gdzie indziej, że jak my nie mamy oczekiwań, to właściwie każda reakcja inna niż ta najgorsza, której się spodziewamy, jest przyjmowana pozytywnie. Każda reakcja, która jest życzliwa, może być po prostu zaskoczeniem, nie? Czyli wiecie, to jest tak jak w życiu, jak się nie spodziewamy czegoś, to drobna rzecz już staje się miła, a kiedy przychodzimy z worem różnych oczekiwań, to nawet jeśli połowa tych rzeczy jest dobra i przyjemna, to ciągle mamy jakiś niedosyt. Więc jak my ten niedosyt mamy jakoś już ułożony, zaakceptowany, opłakany, to jest trochę łatwiej w tych rozmowach, ale też wtedy, kiedy mamy to ułożone bardziej w sobie, to ten nasz sposób komunikacji jest zupełnie inny niż wtedy, kiedy to jest taki wylew żalu, pełen obwiniania tego rodzica o to, co tam się zadziało. Więc to jest takie moje zdanie, też jakoś związane z doświadczeniem, z obserwacją różnych procesów różnych osób, no i też takiej informacji zwrotnej, która przychodziła po tych rozmowach, tak? Czyli jak ludzie przychodzą i się dzielą, co tam się zadziało, to mniej więcej jakby widząc, na jakim etapie te osoby te rozmowy podejmowały i co jakby zyskiwały, no to tym się z Wami tutaj dzielę. Oczywiście to nie są jakieś badania czy statystyki, tylko takie subiektywne moje odczucia, ale po wielu naprawdę rozmowach jednak wiele lat już tych procesów terapeutycznych prowadzę. Więc jak już zdecydujemy, czy właściwie odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego zdecydowaliśmy się podjąć tą rozmowę, to może się okazać, że jak zrozumiemy swój motyw, to my już tej rozmowy możemy nie potrzebować, bo my już sami sobie odpowiemy, że niewiele mi to da, albo że nie jestem gotowa na przyjęcie czegoś trudnego, że chcę sobie tego oszczędzić, albo zobaczenie, że nasze intencje są z tej takiej, wiecie, ciemnego kawałka, który każdy z nas ma, czyli są bardziej odwetowe i mają jakoś ukarać tego rodzica i to właśnie bardziej pokazuje, że my mamy coś jeszcze do przepracowania, jakiś rodzaj emocji, złości i żalu, że jakby to ta kara wcale nie przyniesie nam ulgi. No albo właśnie uznamy, że i tak nie otrzymamy tego, bo spodziewamy się właśnie jakiejś tam konkretnej reakcji. I tutaj tak, wracając do tych motywów, tak, czy jak ja chcę być zrozumiana, to czy znowu tą potrzebę mogę zaspokoić w inny sposób, czy to zrozumienie może dać mi ktoś inny na przykład, albo czy mogę dać sobie sama, czy sam, czyli uznać, że ja nie potrzebuję nikogo, kto miałby uznać moją krzywdę, że to, co ja czuję, to, co ja przeżywam, ból, żal, nie wiem, wstręt, nienawiść, potworną złość i rozpacz, że to jest wystarczające, żeby dać sobie zgodę do tego, że właśnie takie to było, że nikt nie musi mi tego potwierdzać, ani nikt nie musi dawać na to zgody, czy tego rozumieć, bo ja czuję to najlepiej i najwyraźniej, bo ja tam byłem, czy byłam, doświadczałam, żyłem, i nikt nie ma prawa tego negować. Takie to dla mnie właśnie było. Kolejna rzecz, czyli chcę się wyrazić po raz pierwszy, znów, czy to dla mnie jest niezbędne, aby wyrazić się wobec rodziców, czy ja mogę to swoje wyrażenie kontynuować w życiu codziennym i dbać o to, żeby się wyrażać. Bo wiecie, rodzice, my od rodziców czerpiemy i uczymy się różnych rzeczy, to są nasze korzenie i nie możemy wyrwać tych korzeni, bo jakby stracimy swoją tożsamość. Musimy też pielęgnować rozwój tych korzeni, tak? Czy zasiewać nowe, żeby tą swoją tożsamość też często budować, bo my często tą tożsamość zaprzeczyliśmy i te nasze emocje, nasze potrzeby są gdzieś zepchnięte na drugi plan. Tutaj właśnie w e-booku jest mnóstwo ćwiczeń do tego, żeby siebie w tym odnaleźć. Dużo o tym procesie właśnie, czy to wybaczenie jest potrzebne, jeśli tak, to ewentualnie jak to robić. Więc techniki takie terapeutyczne, które mają nam pomóc jakby swoje korzenie tutaj zasadzić, prawda, to wymaga to takiej pracy naszej tu i teraz, niekoniecznie no właśnie pracy jakiejś ze strony rodzica, czyli im bardziej wyrażam się w życiu wobec osób, które są wokół mnie, wobec męża, żony, partnera, partnerki, w pracy, koleżanek, przyjaciół, tym bardziej siebie określam, tym bardziej mogę dbać o to, że już nie jestem w tej roli małej dziewczynki czy małego chłopca, tylko zaczynam być bardziej sobą, uczę się siebie. Prawda? Czyli zawsze możemy ten nasz motyw przeformułować i sprawdzić, na ile jakby ja go mogę realizować w życiu codziennym. Odwet, znów, czy odreagowanie nic mi nie da i to nie ma nic wspólnego z działaniem terapeutycznym, czy z uzdrowieniem i zmianą w nas, bo to jest czyste odegranie. Czyste odegranie. O pojednaniu powiedziałam, że muszą być się chcieć pojednać dwie osoby i na oczyszczenie atmosfery też muszą mieć gotowość, zasoby, ale i wgląd. Dwie osoby, czyli tam musi być dojrzałość po obu stronach do przyjęcia odpowiedzialności za działania, które miały miejsce. I słuchajcie, to nie jest też tak, że wina za wszystko, co nam się w życiu przydarzyła, jest po stronie rodziców. Absolutnie jakby ja się z tym stwierdzeniem nie zgadzam. Jakby niezaprzeczalne z drugiej strony jest to, że te pierwsze relacje z naszymi opiekunami są najistotniejszymi relacjami i to one mają największy wpływ na nasze schematy i na to, co dzieje się w życiu dorosłym. Natomiast pamiętajmy też, że ta relacja, która się tworzy między rodzicem a dzieckiem, to jest też nasza predyspozycja, nasze cechy osobowości, nasz temperament. To jest tutaj to, co jest rodzicielskie, to, co jest dziecięce. Ale takie kluczową rzeczą jest też to, co wychodzi jakby w tym połączeniu. Tak? Czyli to, co ja zawsze powtarzam, że jeśli rodzic jest introwertyczny, a dziecko na przykład jest ekstrawertykiem, to w to połączenie będzie jakimś rodzajem mieszanki wybuchowej i będzie na wielu obszarach jakby dużo styku, dużo wybuchów, dużo trudu, niż wtedy, kiedy na przykład te cechy osobowości są bardzo podobne i wtedy mam takie poczucie, że to wychowywanie tego dziecka tak jakoś płynie, że jest jakoś lekko. Więc miejmy też to na uwadze, że właśnie nie wszystko w życiu dziecka zależy od matki czy od ojca. To tak tu bym chciała też dodać. No i teraz jeśli zdecydujemy się na tą rozmowę, tak, bo było jakoś trudno, to musimy się przygotować emocjonalnie. Dajcie też znać w ogóle, czy wy może już podjęliście taką rozmowę, czy właśnie ona była udana, a może nieudana, albo czy was rozczarowała, czy może was zaskoczyła, niekoniecznie opisując to, co się tam zadziało, ale właśnie dzieląc się takimi swoimi emocjami. Bardzo jestem ciekawa, a może właśnie zastanawiacie się, czy taką rozmowę przeprowadzić, więc jeśli tak, to chciałabym powiedzieć o kilku ważnych aspektach, zanim do takiej rozmowy dojdzie. Przede wszystkim warto sobie rozpisać, co ja dokładnie chcę powiedzieć, o co mi chodzi, co ja chcę przekazać, co jest dla mnie istotne w tym. To nie może mieć formy pretensji, nie może mieć formy obwiniania. Można też napisać list i to, jak pisać taki list. I przykłady takich listów też znajdziecie właśnie w e-booku względem rodziców, ale nie tylko rodziców, wiele innych technik takich terapeutycznych. Niekoniecznie ten list też trzeba wysyłać. On bardziej ma nam pomóc poukładać swoje myśli i emocje i to można poprzeglądać się samemu ze sobą nad tym. Wrócić do tego listu na przykład za jakiś czas, czy nawet do tej naszej rozpiski, którą sobie zrobimy i powykreślać, a przynajmniej pozamieniać te zdania, które są pretensją, żalem, jakimś taką, wiecie, złością wprost, czy krytyką, żeby sformułować je w inny sposób. Jaki? Powiem w dalszej części tego nagrania, więc słuchajcie. I jakby wykreślić też wszystko, co jest oceną, a zostawić tylko takie zdania, które mówią o nas i o naszych emocjach, jak mi było, czego ja doświadczałam. To tak ogólnie. Za chwilę podam Wam też konkretne zdania, od których można próbować sobie dokończyć te swoje myśli, żeby było łatwiej. No ale musimy być gotowi na różne reakcje. I tutaj podobnie, znowu możemy rozpisać sobie te różne reakcje, jakich się spodziewamy, bo to już samo to, że my się zastanowimy nad tym, jaka ta reakcja będzie, bardzo dużo może wnieść, bo zaczynamy się już przygotowywać na to, że jakby wychodzimy poza te nasze oczekiwania, które są na samym początku. Więc w ogóle uznanie tego, że oni mogą zareagować na różne sposoby, że mogą zareagować inaczej. O, teraz się złapałam też na tym, że ja powiedziałam oni. Wydaje mi się też, że bardzo istotne jest to, żeby rozdzielić tych rodziców, że nie oni wspólnie jako rodzice, ale to, co mam do mamy i to, co mam do taty. Przecież oni są odrębnymi osobami, odrębnymi jednostkami, tworzyli jakby odrębną relację z nami. Więc warto potraktować taką myśl o rozmowie z każdym z nich oddzielnie. No i właśnie przygotować się na różne scenariusze, zastanowić się, jakie działania możemy podjąć w sytuacji, w której, nie wiem, usłyszymy to czy tamto, co ja mogę wtedy powiedzieć, jeśli nie będę czuła się czy czuł zrozumiany czy zrozumiana. I tutaj na przykład padły takie różne zdania, możecie też napisać, jakie to są zdania, które usłyszeliście od rodziców albo które spodziewacie się usłyszeć. Kilka takich przytoczę, które mi przychodzą do głowy i postaram się podać przykład, jak można na to na przykład zareagować, prawda? Czyli kiedy rodzic na przykład powie, no jak możesz w ogóle tak myśleć, nie? Czyli mówimy, że nie czuliśmy się, nie wiem, kochani, ja mówię, ale jak możesz tak myśleć, przecież całe życie cię kochaliśmy, prawda? Czyli możemy powiedzieć, zamiast mówić, no znowu mnie nie rozumiesz, jak zwykle jesteś taka i siaka, ja mogę po prostu nazwać, czyli znowu tu wracamy do tego określania się, prawda? Czyli mówisz, nie chcę, żebyś negował, czy negowała to, jak się czuję. Ja po prostu chciałam się tym z tobą podzielić. Nie? I tu jakby wiemy, że znów zabrnęliśmy do takiego momentu, w którym jakby pewnie kończy się porozumienie, że to jest za dużo, że tutaj napotkaliśmy opór, że tutaj nie ma co już naciskać bardziej, no bo to jest trochę tak, jakbyśmy się spotkali ze ścianą i byśmy nią walili, żeby po prostu ona się, nie wiem, rozwaliła. A żeby rozbroić ten mur, to trzeba trochę taką cegiełkę po cegiełce ściągać i to wymaga takiej cierpliwości. I jak chyba też sobie myślę, że ta rozmowa ewentualna z rodzicem, czy takie dążenie do tego pojednania, pierwsze, zobaczcie, jest procesem też w nas. My, ile czasu my też składamy się po jakichś trudnych doświadczeniach z dzieciństwa, tak też nasza relacja nie załatwi się, czy nie zmieni się w jeden dzień. My to możemy naprawdę cegiełka po cegiełce próbować ściągać, no a właśnie nie napierać się jakoś na siłę. Rodzic może powiedzieć na przykład, no chyba zwariowałaś, tak? Już całkiem ci się w głowie pomieszało. Co ty w ogóle wygadujesz, tak? I znowu, to co mogę zrobić, odnieść się do swoich emocji. Przykro mi, że mówię w ten sposób, nie czuję się rozumiana. Zobaczcie, ja podaję takie przykłady, w których mówię tylko i wyłącznie o sobie. Co tu się na czacie pojawia, tak? Mam prawie 50 lat, rodzice potrafią zwrócić mi uwagę, że jestem ich dzieckiem, gdy rozmowa staje się nerwowa, nawet jeśli dotyczy rzeczy codziennych. Nie, to jest taka sytuacja właśnie, w której my, owszem, jesteśmy, gdzieś takie zdanie usłyszałam, że my jakby będąc dorosłym, już nie jesteśmy dzieckiem tych rodziców, tylko jesteśmy córką czy synem, ale już nie jesteśmy w roli dziecka. I to, że oni mówią, że jesteś taka nerwowa, tak, albo że jesteś naszym dzieckiem i coś tam, to jakby to jest ich sposób jakby widzenia nas. I oni mają w jakimś sensie do tego prawo w takim, rozumiecie, jakby swoich przeżyć, swoich oporów, swoich mechanizmów, których my nie możemy zmienić, ale to jest po mojej stronie, co ja z tym zrobię, tak? Czy ja będę umiała powiedzieć, że okej, jestem waszym dzieckiem, ale mam inne zdanie, myślę inaczej na ten temat, tak, mogę być zdenerwowana. Tak, żeby, jeszcze też będę mówiła w innych materiałach tutaj dla was, o tym, że jakby ten kontakt z rodzicem też nas mocno to często triggeruje i nas jakby wkłada w tą rolę dziecka. My trochę przestajemy być wtedy dorośli, mimo właśnie swojego dojrzałego już wieku. Co tam jeszcze? Takie zdanie popularne, inni mają gorzej, tak? I znów mogę powiedzieć, że porównywanie do innych nie zmniejsza mojego bólu albo nie pomaga mi. Rodzic może powiedzieć, a wiesz, wtedy tam były inne czasy. Tak, mógł powiedzieć, wiem, ale to jest zmienia faktu, że mnie to bolało. Nie muszę tłumaczyć, że nie były czasy, jakbyś chciała, to byś poszła do biblioteki, poszukałabyś książek, a teraz też składam to wysiłek. Jakby, wiecie, wchodzimy w tą dyskusję, dajemy się zaprosić do tej walki, my nie musimy już o nic walczyć, tak? Już nie ma jakby o co walczyć, bo to się już zadziało. My już pewnych rzeczy nie odzyskamy. My możemy próbować to porozumienie zdobywać. To nie jest tylko tak, że to porozumienie tylko jest zależne od tej reakcji rodzica, ale my też mamy wpływ na to, jak będzie się to kształtowało. To tutaj jeszcze by mogło paść. Rodzic czasami na przykład mówi, aha, czyli teraz to ja jestem tą złą mamą, tak? Taka byłam dla ciebie niedobra, taka byłam zła, teraz się okazuje, że jestem najgorsza, czyli to wchodzi jakby w taką zagrywkę kozła ofiarnego, czyli teraz to ja jestem skrzywdzona, no bo ty coś do mnie mówisz takiego niewygodnego. Słuchajcie, jak ktoś ma, to jest taka zagrywka manipulacyjna, nie? My możemy wprost nazwać, tak, że ja widzę, co robisz, nie? Widzę, że teraz stawiasz siebie w takiej sytuacji osoby skrzywdzonej. Ja się podzieliłam z tobą moim poczuciem skrzywdzenia i nie podoba mi się to, w jaką stronę zmierza. Nie oceniam cię w całości. My to musimy czuć, że my też nie oceniamy tego rodzica w całości, ale na pewno nie możemy wchodzić w licytację, kto miał gorzej, nie dać się zaprosić do pocieszania, czyli o nie, wcale cię nie chciałam skrzywdzić, bo wiecie, my pewnie to jako dzieci robiliśmy, nie? Czyli to nie jest taka zagrywka, która jest tu i teraz, tylko my ją pewnie znamy już z przeszłości i wielokrotnie słyszeliśmy, teraz mamusi będzie przykro, albo teraz nie zrobisz obiadku i wiecie, tego typu teksty. jakby wejście w rolę pocieszania, kiedy ktoś robi z siebie ofiarę, jest tak naprawdę no, wchodzeniem trochę też w tą grę. Ja mogę tutaj żale powiedzieć, że nie o to mi chodziło i tego nie powiedziałam, że byłaś całkowicie złą mamą. Przykro mi, że tak to usłyszałaś. I ja też nie czuję się usłyszana z tym, z czym do ciebie przyszło. Paulina pisze, że mam takie doświadczenie, że mama najczęściej powtarza, pewnie ja jestem najgorsza. No to, to jest właśnie ten klimat, nie? Już nic ci nigdy nie powiem. Tak, ja jestem głupia i nic nie rozumiem. Totalna blokada i samoobrona. I słuchajcie, ja dużo bym mogła mówić o tych blokadach, o tych obronach, które tam są, ale to byśmy musieli tu jeszcze siedzieć kilka godzin. To jest opisane też w e-booku, jak sobie z tym radzić, jak przełamywać różne blokady, różne przekonania, co z tym robić. To wszystko tutaj, tego e-booka mam wydrukowanego, ale i ma taką formę, słuchajcie, książki, jest tego tutaj bardzo dużo. Więc jest mnóstwo ćwiczeń terapeutycznych, ale takich wyjaśnień, co jak nasz rodzic na przykład jest niedojrzały emocjonalnie. Nie? No bo jeśli jest niedojrzały emocjonalnie, to choćbyśmy nie wiem, jak konstruktywnie ułożyli nasz komunikat, on nie będzie najpewniej gotowy, żeby ten komunikat przyjąć i wziąć odpowiedzialność. No i z tym też znowu wiążą się emocje i z nimi też coś można robić. I tutaj wtedy Was odsyłam do e-booka po więcej. Co powiedzieć? Na początek jeszcze pamiętaj, że to, co powiedziałam na początku, rodzic nie przeszedł najpewniej terapii, nie wie, o czym Ty w ogóle mówisz, nie jest często wyedukowane w tym, co i jak wpływa, na co wpływa, tego nie rozumie totalnie, ma swoje przekonania, ma swoje opory, ma swoje racje, ma swoje doświadczenia z przeszłości. Słuchajcie, takim dobrym przykładem jest to, że który ja też często używam tego przykładu, że rodzic, który doświadczał przemocy na przykład od swojego rodzica i jakby to kontynuował też tą przemoc, jakby uznanie, że to było coś złego, jakby w pewnym części być może uda mu się z tym zgodzić, ale bardzo często takie osoby mówią, a co to tam klaps, przecież to nie miało znaczenia, zobacz, ja wyrosłam na ludzi, to nawet mnie ukształtowało. Dlaczego tak mówi? Mówi tak dlatego, że gdybym uznał to, wpływ tego swojego oddziaływania, to jest nie tylko tyle, że no my to widzimy od tej strony, czyli że on by mnie zobaczył, ale też uznając to, że twoje cierpienie, musiałby uznać też swoje cierpienie. Aha, czyli mnie też skrzywdzono. Czyli musiałby przełamać swoje bariery, czy swoje mechanizmy obronne, które go trzymają też w relacji ze swoim rodzicem na przykład. I to jest bardzo trudne, czyli często nie dlatego rodzic, on tego nie robi dlatego, że on pewnego dnia po prostu postanowił, że od dzisiaj będę niszczył życie mojego dziecka. Tak to nie wygląda. On w jakimś sensie też broni kawałka swojego dzieciństwa, który musiałby też poskładać, gdyby cały ten właśnie mur nagle pękł i ta cała jakby... te emocje wylałyby się na niego, nie? To wszystko, co on tam blokuje, mówiąc takie zdania, jak wy tutaj przytaczacie. Więc zaczynając rozmowę z rodzicem, warto powiedzieć o tych swoich, o ich intencjach, czyli warto odnieść się do ich intencji, bo uważam, że to jest prawda, czyli jakby zakładając, że rodzic te intencje dobre miał. I mogę to powiedzieć, że rozumiem, że miałaś dobre intencje, rozumiem, że twoją intencją było, nie wiem, to i to, żeby dać nam miłość czy ciepło. Wiem, że chciałaś zadbać o to i tamto, ale mogę dodać, i wtedy dopiero mogę dodać to, że na mnie to wpłynęło w taki sposób. Bolało mnie to, że, jak mówimy o konkretnych zachowaniach, nie mówimy o ocenie, nie używamy krytyki. Przykro mi było, że dzisiaj, nie wiem, próbuję sobie poradzić z tym i z tym. Cierpiałam kiedy. Mam trudność, nie wiem, z budowaniem bliskości, bo tak bardzo, nie wiem, bałam się, kiedy piłeś na przykład. I to są te przykłady zdań, ale tak najbardziej, wiecie, ludziom jest trudno zacząć zdania względem rodziców od takich słów. I to bym chciała, żebyście sobie zapamiętali i jakby mocno poczuli też w sercu. Sprawdź sobie, czy jesteś w stanie zacząć komunikat względem rodzica, nawet tego wyobrażonego w głowie, od takich słów. Potrzebowałam od ciebie. Tutaj wielu pacjentów zaczyna mieć tutaj gulę, która nie pozwala mówić, zaczyna uruchamiać wszystkie mechanizmy obronne, złość, ale przecież, a nie, ja nie potrzebowałam, a to, i wiecie, cała racjonalizacja się uruchamia, czyli jest opór. Jeżeli tak czujesz, to tym bardziej to jest coś dla ciebie do działania, do ćwiczeń i te ćwiczenia znajdziesz między innymi tutaj w e-booku, jak się poskładać po trudnym dzieciństwie. Tak, czyli mogę powiedzieć, potrzebowałam od ciebie ciepła, potrzebowałam od ciebie zrozumienia, albo potrzebowałam od ciebie więcej ciepła, potrzebowałam od ciebie więcej zrozumienia, potrzebowałam od ciebie mniej krzyku, potrzebowałam, żebyś mnie przytuliła, zabrakło mi twojego przytulenia. Tak mi bardzo tego, mamo, brakowało. Tato, tak mi brakowało ciebie, kiedy byłeś pochłonięty alkoholem. To są zdania, takie wiecie, z miękkiego brzuszka, z tego, co w środku czujemy i z tej pozycji dziecięcej. Czyli jak chcę wyjść do takiej rozmowy z rodzicem, to żebyśmy wyszli właśnie z tej dziecięcej części, nie z pozycji lepszego rodzica, czyli ja teraz cię potraktuję jak dziecko, bo ty w ogóle nic nie wiesz i nic nie wiesz o wychowaniu, nigdy nie powinnaś być rodzicem i wiesz, jak mnie skrzywdziłaś. Tylko okej, jesteśmy już na innym poziomie, ale z pozycji dziecka ja mam do ciebie do powiedzenia właśnie to. I teraz króciutko o tym, jak jako rodzic możesz zareagować, kiedy dziecko do ciebie przychodzi. Po pierwsze, czego nie mówić. Nie mów takich zdań właśnie, które już padły tutaj, czyli jak możesz tak myśleć, chyba zwariowałaś, nie mają gorzej, w sumie to wyrosłaś, zobacz, jak wyrosłaś na mądrą, nie wiem, kobietę, albo jak wyszedłeś na ludzi, prawda? Czy nic, co by unieważniało te uczucia, pędzało w poczucie winy, tylko potraktuj tę sytuację jako moment do reparacji. Jakkolwiek wewnątrz nie będzie cię to boleć, a to boli, jak usłyszymy od dziecka, że w jakiś sposób je zraniliśmy, zwłaszcza jeśli mieliśmy bardzo ciepłe intencje, i to nam nie wyszło, to nam się nie udało. Zresztą, jeśli macie dzieci, to wielokrotnie pewnie słyszycie w ich złości różne zarzuty, różne pretensje, ale kiedy dziecko jest małe, trochę inaczej to przyjmujemy i nam się wydaje, że no właśnie on tam krzyczy, teraz się złości, wcale może tak nie myśli. Czasem nas to boli, ale też nie wiemy, jak na to zareagować. Więc to też jest te zdanie, które zaraz Wam podam, możecie sobie użyć w tych sytuacjach. Co możesz powiedzieć? Możesz powiedzieć na przykład, bardzo mi przykro, że tak to na ciebie wpłynęło, że to, co robiłam, miało na ciebie taki wpływ. Możesz powiedzieć na przykład, nie wiedziałam, ile niesiesz, ile dźwigasz, jak ci jest trudno. Dziękuję, że się ze mną tym dzielisz. Dajcie znać, czy to jakoś te zdania na was tutaj działają, wpływają, co tam w waszym sercu się uruchamia, czy to są takie zdania, które by do was przemówiły, a może macie jakieś swoje zdania, które byście chcieli usłyszeć, też napiszcie na czacie. Możemy powiedzieć wprost, słyszę, że nie dałam rady w pewnych obszarach. Słyszeć. Nie chodzi o to, żeby się tłumaczyć. A, bo wiesz, bo z ojcem tak było, musieliśmy się rozwijać, ty nie rozumiesz, że to były takie czasy, to była taka sytuacja. Nie potrzebujemy się bronić. Potrzebujemy się usłyszeć w tym, co jest. Możemy też powiedzieć, że gdybym mogła cofnąć, czy mógłbym cofnąć czas, chciałabym to naprawić. Co mogę teraz dla ciebie zrobić? Czy mogę cię przytulić? Co tam jeszcze? Możemy też powiedzieć na przykład, przykro mi, że nie umiałam inaczej, że nie mogę ci oddać tego czasu. I myślę, że takie ważne zdanie, które każde dziecko wychowujące się w domu, czy to alkoholowym, czy dysfunkcyjnym, chciało, czy pragnęło, marzyło o tym, żeby usłyszeć od swojego rodzica, To jest zdanie, kocham Cię i jesteś dla mnie ważny, czy ważna taka, jaka jesteś. Przykro mi, że nie udało mi się tego okazać w taki sposób, jak tego potrzebowałeś, czy potrzebowałałaś. Więc to są takie moje propozycje. Zdarzało mi się w gabinecie spotykać z rodzicami, którzy mają dorosłe dzieci, albo w ramach terapii systemowej, dość rzadko, ale w swoim doświadczeniu mam takie spotkania, gdzie przychodziła dorosła osoba z mamą czy z rodzicami, żeby pewne sprawy sobie uporządkować. W sensie w dorosłości jakby bardziej jakby praktykuje się tą pracę taką indywidualną, ale czasem jest ta gotowość. I słuchajcie, ja widząc to, jak można rozmawiać, jak te zdania mają wpływ, to to są też te zdania, które właśnie zmiękczały. Zmiękczały, czy burzyły ten mur, czy ściągały tę kolejną cegiełkę. I Paulina też pisze, że mam wrażenie, żeby rodzice takie słowa powiedzieli, musieliby na początek wybaczyć sami sobie. No właśnie, nie? Czyli to jest taka ważna puenta, że żeby to powiedzieli, to nie oznacza, że właśnie nas tak nienawidzili, czy tak bardzo chcieli nas skrzywdzić, ale że oni też mierzą się z jakimś swoim cierpieniem, ze swoją krzywdą, której może sami nie mogą sobie wybaczyć, a może też nie potrafią wybaczyć swoim rodzicom, trudno jest tam im spojrzeć. Natomiast przypomniało mi się jedno z ćwiczeń, które tutaj właśnie w e-booku zaproponowałam. Słuchajcie, gdzie ja sobie to tutaj odkopię. O takim odkrywaniu takich zachowań, które mówią przepraszam, że właśnie rodzice czasami zamiast powiedzieć przykro mi, czy przepraszam, że Cię zraniłam, albo czuję się winna, że przeze mnie cierpisz, tak dalej, nie jest w stanie im to przejść przez gardło, bo to wymaga właśnie często osobistej tej pracy nad sobą, ale próbują okazać to w inny sposób. No i tutaj właśnie w e-booku są różne ćwiczenia, żeby to poodszukiwać, ale podam Wam różne przykłady, które mi teraz przychodzą też do głowy. Na przykład angażują się w opiekę nad dziećmi, nad swoimi wnukami. Próbują to rekompensować, robić coś więcej. Czasem na przykład próbują się powstrzymywać od jakichś kąśliwych uwag, które zwykle padały w różnych sytuacjach, a teraz już nie padają, albo padają, no nie wiem, o 5% rzadziej, albo, nie wiem, organizują, fundują jakiegoś różnego rodzaju, nie wiem, wycieczki, czy wspierają finansowo. Trochę tak jak z językami miłości, jakby na swój sposób, taki, który jest dla nich możliwy, robią to. Rodzic narcystyczny, czy niedojrzały, prędzej wykona jakiś czyn, niż przejdzie mu to przez gardło, tak wiecie, z serca, z emocji, no bo to wymaga tego kontaktu właśnie z emocjami. Tak, no i to też sobie myślę, że te przeprosiny, nie przeprosiny są niezbędne do tego, żebyśmy się poskładali po trudnym dzieciństwie, a to, co jest potrzebne nam, to jest nasze własne uznanie tego cierpienia i próba poskładania się na nowo, że to jest jakby zdecydowanie większa moc i wartość. I jakby miło jest, jeśli gdzieś tam uda nam się, nie wiem, spotkać w tej wymianie tych doświadczeń z rodzicem, ale nie jest to niezbędne, żeby móc inaczej funkcjonować i żeby sobie poradzić z tą przyszłością. I to Wam mówię jako tutaj jakby z praktyki też psychoterapeutycznej to, co widzę, że to jest bardziej jakiś kawałek na końcu drogi, która się wydarza, czasem przy okazji, czasem nieświadomie, czasem nieplanowana, kiedy my tak naprawdę mamy już w sercu, wewnątrz dużo rzeczy poukładane. Dajcie znać, jak to dla Was, czy to do Was przemawia. Oczywiście, tak jak zapowiadałam, live oczywiście nie był tak krótki, jak sobie wyobrażałam, więc Nic z tego, może następnym razem. Jeśli coś tutaj macie, jakieś pytanko, to słuchajcie, jakieś jedno, dwa mogę jeszcze odpowiedzieć. Więc możecie napisać na czacie. Co tutaj się pojawia? Moja mama niestety tylko potrafi się bronić. Wiem, że nigdy z jej ust żadne przeprosiny czy słowa jakiejkolwiek skruchy nie padną. Niedojrzałość emocjonalna, poziom najwyższy. No tak właśnie też się często zdarza i czasem lepiej właśnie sobie to przepracować w sobie, żeby umieć tego nie oczekiwać, niż żeby z tym walczyć, bo ta walka nas bardzo mocno wypala. Tak, mama mi pomaga teraz finansowo, duchowo, w trudnej życiowej sytuacji. Wiem, że nie powinnam odrzucać tej pomocy. O, to jest też takie ważne, nie? Czy my właśnie tą pomoc jesteśmy w stanie przyjąć, czy właśnie z takiego buntu dziecięcego mówimy, nie, teraz to ja Ciebie nie potrzebuję. Bo to jest też sztuka, umieć przyjąć to, co dostajemy. To jest naprawdę wielka, wielka sztuka. To, co, nie, jakby wziąć to, co rodzic daje, takie, jakie to jest. I wiecie, myślę sobie, że ten proces takiego, no nie wiem, czy wybaczania, bo to też nie wszystkie rzeczy można wybaczyć, ale takiego, no właśnie, tego składania się w sobie jest nam bardzo potrzebny, bardzo ważny do tego, żeby nie przynosić tego dalej na nasze dzieci, do tego, żeby jeśli my się nauczymy żyć z jakimś niedosytem, czy z jakimś deficytem, z jakimś brakiem, to umówmy się, jakkolwiek się nie staramy, nasze dzieci też będą miały nam różne rzeczy do zarzucenia. I im szybciej sobie nauczymy się, nie wiem, czy też najpierw rodzicom, nie wiem, wybaczać, układać, jakoś uczyć się z tym żyć, uczyć się żyć z tym rozczarowaniem, czy przeżywać, może bardziej tak, o, przeżywać tę rozpacz, umieć ją przeżyć, umieć uznać to, że pewnych rzeczy w życiu nie dostaniemy, to ja myślę, że w tym jest też taka siła, że jako rodzice sami sobie potem możemy wybaczać te momenty, w których czujemy, że nie daliśmy rady, że coś nam się nie udało, bo ze schematu jakoś zareagowaliśmy, bo tutaj gdzieś byliśmy zablokowani, bo tu czegoś za dużo, a tutaj czegoś za mało, bo choć wiemy, jakie są nasze intencje, to czasem po prostu nam nie wyszło. I wtedy jest tak jakoś łatwiej i lżej i łatwiej też jest się opiekować tym smutkiem i rozpaczą naszego dziecka. A tego nie możemy uniknąć, bo to jest wpisane po prostu w życie. Dobra. Bardzo ciekawe to, co powiedziałaś odnośnie tego, że rodzice mogą nas przeprosić za dzieciństwo i pewne braki tym, że dzisiaj na przykład przepięknie opiekują się wnukami. Otworzyłaś mi oczy, że to robią. Cieszę się bardzo, że sobie zaczerpnęliście coś. No właśnie, słuchajcie, dajcie znać, z czym zostajecie, a ja Wam króciutko tu opowiem o e-booku. Aktualnie e-book jest, słuchajcie, w takiej świątecznej promocji, to znaczy, że kupując tego e-booka, zapraszam te osoby, które go kupią na webinar, czyli otrzymują bezpłatnie webinar Jak przetrwać święta z rodziną. Tam jest z różnymi dodatkami, bonusami, czyli jak zadbać też o dzieci w czasie świąt, jak zadbać o związek w czasie świąt, czy jak zadbać o święta, tworząc rodzinę patchworkową, bo tutaj też sporo osób o to mnie pytało. A święta jest tak, i ten czas taki grudniowy jest takim czasem, w którym uruchamia się bardzo dużo. Słuchajcie, to ja odnotowuję największy wzrost takich zapisów na konsultacje, czy też osób, które są w trakcie tych procesach terapeutycznych, rozmów o w ogóle rodzinnych spotkaniach. Nawet jak ktoś nie obchodzi tych świąt, właściwie ten webinar też będzie pomocny w takim rozumieniu, jak o siebie zadbać w tym takim czasie rodzinnym po prostu. No i właśnie, to jest jakby takim dobrym uzupełnieniem na ten najbliższy czas. Tutaj poza takimi, słuchajcie, uczeniem się, jak przełamywać te schematy, jak przełamywać te wzorce, jak je w ogóle rozpoznawać. Dużo jest też rozdział o związkach. Tutaj mamy jakby takie cztery kroki do poskładania się. Pierwszy krok to jest właśnie ten krok, który jest do poskładania dzieciństwa, czyli do odkrywania tego, co tam tak naprawdę było, taki background w naszej przeszłości, żeby odkopać te różne schematy, które są. Później właśnie jest dużo o tej jakby takiej relacji z rodzicami w tym drugim kroku, o ich niedojrzałości, o niedostępności, o niezaspokojonych potrzebach i jest sporo tutaj takich ćwiczeń, słuchajcie, na temat tych niezaspokojonych potrzeb, jak mamy takie różne schematy, które właśnie można nazwać i funkcjonujemy w tych schematach na przykład w związku, tak, czyli trochę postów się pojawiło ostatnio w tym czasie, na przykład proszę nie zostawiaj mnie, czyli robię wszystko, podporządkowuję się, poświęcam się, właściwie tkwię w relacjach, które są dla mnie trudne albo są toksyczne, a ja w nich jestem, czy jestem we współuzależnieniu, to tutaj jest sporo właśnie takich różnych ćwiczeń na wychodzenie z tych trybów, na przełamywanie schematów, na rozpoznawanie tych różnych przekonań, no bo to, co się staje świadome, to tak naprawdę możemy to dopiero zmieniać i uczenie się, jak zaspokajać te niezaspokojone potrzeby właśnie z dzieciństwa, czy też co robić z naszym takim toksycznym wstydem, czy poczuciem winy, które w nas się pojawia, jak tą własną tożsamość wzmacniać. No i wszystkie te lekcje takie, które wynosimy z dzieciństwa i one wpływają na związek, jakie to są te schematy z tego dysfunkcyjnego domu, jak je przerwać, jest o tej niedojrzałości emocjonalnej też w naszym związku, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy też i o granicach, więc tak kompleksowo ze spisanymi różnymi technikami takimi terapeutycznymi i wiem, że jeśli ktoś naprawdę przysiądzie, słuchajcie, do tego, wiem, że część osób, która kupuje tego e-booka jest w procesie terapeutycznym, oczywiście książka nigdy nie zastąpi żadnej terapii i bo o tym nie ma mowy, ale jak ktoś jest w terapii, to część tych ćwiczeń wykonując dostaje te feedbacki, ile rzeczy jakby to może też otwierać. Oczywiście można ją po prostu przeczytać, czy nawet dać komuś sprezentować takiego e-booka, tak, żeby właśnie móc otworzyć tą swoją samoświadomość, pod różnymi kątami można z tego czerpać, ale jak ktoś chce głębiej, to może wykonywać te wszystkie ćwiczenia, które są tutaj przygotowane po to, żeby jak najmocniej się ze sobą skontaktować. I słuchajcie, sposób, jaki wy tego e-booka używacie, dla mnie jest niesamowity. Najbardziej zaskoczyły mnie takie zwroty od osób, które są na początku relacji, to mi się podoba, bardzo piękne to jest, że osoby, które tworzą związek i są, nie wiem, przed zawarciem małżeństwa, pisały o tym, że to pomogło im uporządkować w ogóle te relacje, to co oni wnoszą, kiedy byli w narzeczeństwie, nie? To było takie dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, więc jak się tak rzetelnie do tego siądzie, na pewno to nie jest też na jeden raz, można na raz, ale jak znacie już moje jakby tutaj materiały, to wiecie, że one no, jednak mają swoją głębię też w środku. Więc link jest w opisie tego tutaj nagrania, więc możecie sobie potem sprawdzić wszystkie te dodatki, które do tego e-booka są i do 14 grudnia jest właśnie ta oferta, potem on wraca do ceny po prostu regularnej. Czy live będzie można obejrzeć? Jeszcze raz, bo jest dla mnie bardzo ważny. Będzie zapisany, będzie można obejrzeć, będzie miło, jak będzie wysyłać komuś dalej, wysyłać, komu może się to przydać, więc bardzo zachęcam do tego. I jest pytanie, czy w ogóle warto rozmawiać z matką narcyzką? O czym rozmawiać? Jak rozmawiać? Wiecie, to jest bardzo, Ania, ogólne pytanie, więc bardzo trudno mi jest na nie odpowiedzieć, bo nie wiem, czego ta rozmowa miałaby dotyczyć, więc trudno mi tutaj się odnieść. Trochę przekornie mam ochotę powiedzieć, że dlaczego by nie rozmawiać, ale pamiętajmy też o ograniczeniach w tej rozmowie i wydaje mi się, że bardzo ważne jest nauczyć się właśnie po pierwsze stawiać granice, jeśli mamy niedojrzałych emocjonalnie rodziców, umieć dbać o siebie, umieć być przy sobie i wiedzieć, z których rzeczy po prostu zrezygnować, bo pewnych rzeczy nie warto. I tych, których nie warto, to mimo tego, że nie wiem, jakby cechy osobowościowe u osób nie wiem, z zaburzeniem, narcystycznym zaburzeniem osobowości są, mogą być podobne, to jednak to jest człowiek i on w różnych sytuacjach może reagować inaczej i różnie. No i to nie jest wyznacznikiem, jaki on jest, ale wyznacznikiem jest to, co jest w nas, na jakim my jesteśmy etapie, co z nami się dzieje, w jakim punkcie my jesteśmy, na ile my umiemy, nie wiem, rozpoznawać swoje potrzeby, swoje granice. Tak bardzo ogólnie tutaj mówię, ale no właśnie, na ile my jesteśmy dla siebie wyraźne, ile my możemy siebie określić w tych różnych sytuacjach, żeby umieć o siebie też zadbać wtedy, kiedy pojawi się coś trudnego. Więc rozmawiać zawsze warto. Zresztą ja mam sporo pacjentów narcystycznych i ta praca oczywiście jest trudna, ale jest też możliwa w wielu różnych sytuacjach, ale najczęściej ta osoba sama musi też chcieć tej, znaczy no, jak wszędzie, po prostu musi chcieć tej zmiany. No i ja też sobie myślę, że osoby, czy niedojrzali emocjonalnie rodzice, czy narcystyczni mają swoje okienka na te rozmowy, czyli są takie momenty, w których są w kontakcie, są gotowi słyszeć. I wtedy warto w tych okienkach może z tego korzystać, a wtedy, kiedy czujemy, że są jakby poza tym kontaktem, nie fundować sobie tego dodatkowego trudu. Dobrze, bardzo dziękuję Wam za ten czas dzisiejszy tutaj ze mną, że przybyliście, byliście i mi towarzyszyliście na tym live'ie. Bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Widzimy się za tydzień, więc zapraszam do subskrypcji tutaj kanału, żeby być na bieżąco. Dajcie też tam znaczka, czy Wam się podobał ten materiał, czy nie. I śledźcie informacje, bo myślę, czy jeszcze nie wiem, ale myślę, że przynajmniej planuję na ten moment, żeby kolejny materiał zrobić o niezaspokojonych potrzebach właśnie dzieciństwa. Jak je ewentualnie zaspokajać, takie bardzo fajne ćwiczonko, żeby Wam przekazać. Dajcie znać też, czy by się Wam podobało, czy potrzebujecie czegoś takiego. To zawsze dla mnie jest wyznacznik. Bo to jest super się tworzy, jak robi się rzeczy, które Wam po prostu służą, a niekoniecznie są takim moim wymysłem, co tam by Wam się przydało. Więc piszcie koniecznie do mnie o tym, co jest dla Was cenne, co potrzebujecie. Będziemy się zastanawiać, co tutaj dalej robić, żeby te kolejne kroki w tym poskładaniu się po trudnym dzieciństwie stawiać. Więc życzę Wam przyjemnego wieczoru. Ania pisze, dobry temat. Cieszę się, jeszcze niech inni też się wypowiedzą. Przyjemnego wieczoru Wam życzę i do zobaczenia wkrótce. Kamila, każda treść jest bardzo wartościowa, bardzo, bardzo mi jest miło. Dobra, nie przeciągając, ściskam Was cieplutko. Do zobaczenia wkrótce.